To, że żyjemy w dziwnych czasach, to już wiemy. Na szczęście wiemy też to, że Pan Bóg jest z nami i jakby to powiedzieć, wiele rzeczy w naszej codzienności, zwłaszcza tej duchowej, jest niezmiennych i stałych, bo nie zależy od tego, co się dzieje na świecie, tylko zależy od tego, jaką mamy relację z Nim. Niemniej jednak nie ma co ukrywać czy zamykać oczy na to, że żyjemy w czasach kryzysu związanego z tym całym wirusem. W czasach kryzysu zawsze rodzi się nie tylko kreatywność, ale też ludzie wracają do podstaw. A ten kryzys dotyka wszystkich i wszędzie. Wchodzi w naszą codzienność. Wchodzi w naszą codzienność tak samo i w kościołach. A kiedyś podejrzewam, na niektórych nabożeństwach śpiewały trzy osoby, ale dwie już się boją i śpiewa tylko jedna. Były trzy gitary, dwie perkusje i klawisze. Dzisiaj nie ma już perkusji i klawiszy. A jednak śpiewać można. A może będzie sytuacja, że zostanie tylko gitara. I nie będzie już takich fajnych śpiewów z przytupami. Wtedy wracamy do podstaw. A podstawą nie jest wow w śpiewaniu przecież. Podstawą jest tekst. Podstawą są słowa, które wypływają z naszego serca, które wypowiadamy czy wyśpiewujemy świadomie. To jest podstawa. Ma wypływać z serca. Bez względu na to, ile gitar jest, bez względu na to, ile perkusji jest. A może za chwilę stanie się tak, że znowu wrócimy do nabożeństw online'owych, bo wyliczą nasze władze ilość metrów na metry i niestety się okaże, że będziemy musieli być pozamykani. Tak jak już to było w marcu. I też wróciliśmy do podstaw. A mianowicie, czym jest ta niedziela wtedy? Po co ta niedziela jest? A wystarczy w tej niedzieli tylko kazanie posłuchać, czy otworzyć laptopa na całe nabożeństwo? A może jak to nabożeństwo odsłuchałem w sobotę, to niedziela, to czym ta niedziela jest tak naprawdę? I znowu wracamy do podstaw. Czym ona tak naprawdę jest? I dzisiaj chciałbym wrócić do podstaw. Nie niedzieli, ale jeszcze głębiej naszego życia z Bogiem i dla Boga. Chciałbym, żebyśmy uczyli się dzisiaj właśnie tych podstaw z Ewangelii Marka z 2 rozdziału, z pierwszych 12 wersetów. Nam wszystkich bardzo dobrze znanych, wersetów zapisanych we wszystkich trzech Ewangeliach synoptycznych, czyli w których? W Marka, Mateusza, no, widzę te oczy do góry podniesione, co niektórych, i Łukasz. We wszystkich trzech tych Ewangeliach ten fragment jest wymieniony. Pozwólcie, że przeczytam. 2 rozdział Ewangelii Marka, pierwsze 12 rozdziałów, wersetów. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum, oczywiście mowa o Jezusie, i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a on głosił im słowo. I przyszli do niego niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w sercach swoich, czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać prócz jedynego Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie, i rzekł im: czemuż tak myślicie w sercach swoich? czyż jest łatwiej rzec paralitykowi odpuszczone są ci grzechy, czy rzec wstań, weź łoże swoje i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi. Tobie mówią, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał. I zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga. I mówili, nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Tradycyjnie najpierw kontekst. Rzecz się dzieje w Kafarnaum. To jest taka wioska za czasów Chrystusa. Właściwie prócz Jerozolimy najczęściej wymieniana miejscowość na kartach Nowego Testamentu. Żyje tam około 1000-1500 osób. Jest na brzegu jeziora Tyberiackiego, Morza Tyberiackiego tak zwanego. Na linii brzegowej tam około 500 metrów. Także no, powiedzielibyśmy mini miasteczko, mała wioska. Albo duża wioska, małe miasteczko. Jest to wioska na szlaku handlowym. Też dlatego tam właśnie, jak pamiętacie, Jezus powołał celnika. Jest to na szlaku handlowym, na którym pobierane jest cło. Jest to przy granicy Izraela. To z tej wioski między innymi Jezus powołuje uczniów. Właśnie w Kafarnaum. Tam też głosi w jednej z pierwszych synagog. Z tamtej synagogi tak samo usłyszeli uczeni w piśmie o nim. Co się wtedy wydarzyło? Jaki jest? Co się działo tuż przed tym wydarzeniem? O Jezusie zaczyna być głośno. Jezus nie tylko idzie i nauczy, ale uzdrawia. Wyrzuca demony, uzdrawia. To powoduje, że wszyscy ludzie zaczynają o nim mówić. I w Kafarnaum, i w Galilei. Wszyscy się zaczynają schodzić tam, gdzie on jest. Dlaczego się zaczynają schodzić? No bo tam jest gość, który uzdrawia. Tam jest gość, który zaspokaja potrzeby ludzi. To może i ja pójdę i mi pomoże. I mnie uzdrowi, i mi załatwi moje sprawy. Może wyrzuci demona, którego mam, albo o którym wiem, że ma moja córka, mój teść, mój syn. A więc ludzie biorą swoich bliskich i chodzą za nim. Jest to o tyle już dla Jezusa męczące, iż zaczyna ludziom mówić, ale jak uzdrowię cię, nie mów nikomu. Bo wszyscy zaczynają wokoło mnie chodzić, nie mogę nawet nauczać. Kiedy chcę nauczać, mówi, przygotujcie łódkę, bo pewnie będzie takie parcie, jak zacznę mówić na brzegu, będzie tyle ludzi, że muszę tą łódką wypłynąć w jezioro, żebym mógł mówić do ludzi, bo będą za blisko. Nie dam rady w ogóle do nich mówić. Jezus też z powodu tego tłumu, który za nim chodził, wyszedł z tego Kafarnaum. Jest mowa we wcześniejszych fragmentach, że chodził po Galilei przez kilka dni. Ale wrócił. Wrócił i przebywał w domu. Nie wiadomo kogo. Jakiegoś swojego przyjaciela, swoich bliskich, znał tam wielu ludzi. No i wiadomo było, że jeżeli Jezus się pojawił wokoło, w Kafarnaum, w takim małym miasteczku, to wszyscy od razu się dowiedzieli, z powrotem wrócił. Wrócił i zaczyna nauczać w domu. A więc wszyscy się do tego domu zbiegli. Było tak dużo ludzi, że było ciężko zapanować nad tym całym tłumem. Nawet nie wiemy, czy ktoś tam stał i mówił, ej, ty możesz wejść, a ty nie możesz wejść. Prawdopodobnie tak nie było. Prawdopodobnie te drzwi już były otwarte i ludzie wchodzili. Zresztą byli tam w środku i uczeni w piśmie, co tego słuchali. No nie było przecież okien takich normalnie pozamykana, więc słuchali tego przez okna, słuchali tego przez drzwi. Wszyscy gdzieś tam próbowali zaglądać, słuchali tego, co mówi Jezus, nie tylko chcąc posłuchać, co On mówi, ale pewnie też ze względu na to, że oj, pewnie niedługo przyjdzie moment, że zacznie uzdrawiać. A więc to będzie ten moment, o którym ja powiem, że ja też mam potrzebę. Czterech mężczyzn, czterech kolegów prawdopodobnie, miało piątego kolegę, który był sparaliżowany. Nie mógł chodzić, coś miał z nogami prawdopodobnie. Nic więcej o nich nie wiemy. Nie wiemy, skąd przyszli, czy byli z Kafarnaum, czy też szli może gdzieś z Galilei przez dwa dni, niosąc tego chłopaka na noszach, na łóżku. Ale wiemy tylko tyle, że przyszli pod ten dom, gdzie tyle ludzi się tłoczyło. No i wiadomo, jak oni z tymi noszami czterech, każdy trzymał ze swojej strony, no to się nawet tam nie mogli do końca docisnąć. Ale wpadli na pomysł. Słuchaj, może pójdziemy na dach i może tego naszego kumpla spuścimy na linach przez dach, przez sufit. Tam jakoś rozwalimy ten sufit, przecież nie było szyber dachu. I tam go spuścimy na dół, żeby Jezus go uzdrowił. Widać ich determinację. To nie jest tak, że szli cztery dni, szli kilka dni, podeszli pod ten dom, zobaczyli, że jest tłum i powiedzieli mu, no nie udało się. Jutro może spróbujemy. Byli zdeterminowani do tego, że musi się to dzisiaj zdarzyć, że to jest ten moment, żeby walczyć o niego do samego końca. Nie było łatwo, no bo tak jak powiedziałem, to nie były dachy takie sobie na roletę rozsuwane. Nawet nie wiemy, jak oni na ten dach weszli. Wyobrażacie sobie z tymi noszami na dach domu? Wiadomo, że to nie były domy dwu-, trzy-, czteropiętrowe. Ale jednak, mimo wszystko, na taką lepiankę się dostać. Czy oni się nie bali, że się w ogóle zawali, przewróci? Wydrapali jakimiś patykami, bo te dachy były robione z gliny, trzciny. Takie składane, bardzo często reperowane, bo co mocniej padał deszcz i była jakaś tam pora taka, w której często te deszcze padają, no to te dachy często się zapadały, więc znowu były lepione, więc one były słabe. Ale niemniej jednak trzeba było ten dach wydrapać. Wyobraźcie sobie tą sytuację. Jezus tam siedzi w tej komnacie, uczy w tym domu w środku, nagle coś słyszy, że od góry zaczynają drapać. Po suficie, to zaczynają jakieś pierwsze ta glina zaczyna lecieć im. Odpryski zaczynają już spadać. Co tam się dzieje? Co tam zaraz będzie? No i świt się wyłania, światło. Mówi, o, ktoś dziurę zrobił. I oni pewnie mówią, no my tutaj mamy kolegę, także nie martwcie się, także tylko wydłubiemy więcej. Wyobrażacie sobie, ile trzeba wydłubać, żeby spuścić tam dorosłego człowieka na łóżku? No musieli wydłubać niezłą dziurę. I rozwalili czyjś dach. No, to też o tym zaraz będę mówił, a już teraz to powiem właściwie. A jak się czuje gościu, którego był Jezus po takim dniu? A miałem fajną społeczność ze wszystkimi. Ale mieliśmy fajną modlitwę, było uzdrowienia i później mam dachu. I wszyscy sobie poszli. No, to jest inna historia. Ale też to na to wpadłem. Jak się ten człowiek czuje, któremu właśnie rozwalili dach? Dzięki, Darek. Spuszczają tego człowieka na tych linach, na dół. Jedni pewnie się śmieją, że jać, ale numer. Inni się dziwią, inni są wściekli, bo właśnie tutaj są mowy teologiczne. Jezus coś ważnego wyjaśniał właśnie. Zwłaszcza ci uczeni w piśmie chcieli z nim podyskutować. A tu no taki obciach. Gościa na linach spuszczają. Jezus widzi tą sytuację. Widzi tych czterech ludzi, którzy tam na tych linach spuszczają tego swojego przyjaciela. Oni nie byli super uśmiechnięci przecież. Byli zmęczeni. Ubrudzeni pewnie tą gliną. Ale też i zdeterminowani. Wiedzących, po co to robią. Mający pewność, że jak już wydubali, to Jezus, który tam jest na dole, na pewno mu pomoże. Na pewno mu pomoże. Jezus widzi tego człowieka na dole. Nie wiemy, jak zareagował, pewnie się uśmiechnął, ale na pewno to, co wiemy, to jest to, iż powiedział: widzę wiarę, ale nie twoją. Zauważyliście to w tym tekście? On nie mówi, że ze względu na twoją wiarę ci odpuszczam grzechy. Mówi, ze względu na wiarę tych ludzi przy tych linach ja tobie odpuszczę grzechy. To taka ciekawostka, że widzi wiarę ich, a mówi, że temu odpuszcza grzechy. To sobie pomyślałem, a jak ci tam się poczuli, czemu ich grzechów nie odpuścił najpierw? No, właściwie widzę waszą wiarę, to wam wszystkim odpuszczę grzechy. Odpuszcza grzechy temu, który na tej linie wisi. Na pewno następuje duże zdziwienie. Najpierw zdziwienie tego gościa, który wisi na tej linie. No nie o to chodziło, nie? No fajnie, że my tu o grzechach rozmawiamy, ale ja to uzdrowiony chcę być. Pewnie ci ludzie, którzy też go, ci kumple, którzy go tachali, też sobie myślą, no to super, że o grzechach mówimy, ale on miał być uzdrowiony. No to żeśmy się natachali. Drudzy też są zdziwieni, którzy mówią, ale jak on może odpuszczać grzech? To są ci uczeni w piśmie. Ale jak to jest możliwe w ogóle? Czy on jest Bogiem? Tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Bluźni. Mało wiemy, co działo się w głowie tego człowieka, który na tych linach wisiał. W ogóle w tej całej historii, nie licząc tylko tego, że zostały mu odpuszczone grzechy, został uzdrowiony, o nim wiemy najmniej. Bo myślę, że nie on jest w centrum tego, co Bóg nam przez ten tekst chce przekazać. Natomiast miał pewnie swoje oczekiwania, ten człowiek na tych linach. No przecież innych jeszcze niedawno, wczoraj w Galilei, a 4 dni temu tu na ulicy obok, no tamtego uzdrowił. No przecież tyle uzdrawiał, że aż wszyscy z okolicy się zbiegali. A czemu mnie nie chce uzdrowić? Czemu mi o grzechach mówi? Tamci byli szczęśliwi, no bo przecież ich pouzdrawiał. I wszyscy byli uradowani, a do mnie mówi, że odpuszczone są grzechy moje. No mógłby to zrobić w zwrotnej kolejności. Jezus, słysząc myśli tych uczonych w piśmie. Mówi do nich: widzę, że się zastanawiacie i nie wierzycie temu, że mogę temu człowiekowi odpuścić grzech. Natomiast co jest łatwiejsze? Powiedzieć komuś: odpuszczone są ci grzechy, a wy myślicie, że tak pewnie jest, bo to są tylko słowa. Czy może powiedzieć: weź swoje łoże, wstań i idź, i po prostu uzdrowić go. Ale żebyście uwierzyli w to, co wam się wydaje łatwiejsze, a co tak naprawdę jest dużo trudniejsze, uleczyć kogoś na duszy niż na ciele, uleczę go na ciele i powiem: wstań i idź. I on wstał, wziął swoje łoże, te parę deseczek i wyszedł: super, jest okej. Ciekawe też jest pytanie, jak dalej jego życie się potoczyło. Co on zrobił z tym darem? Odpuszczone są grzechy twoje. Czy jak on wyszedł i się radował, z czego on się bardziej radował? Tego nie wiem. Natomiast wiemy, co Jezus chce, znaczy w jakiej kolejności Jezus stawia priorytet. Co jest ważniejsze według Jezusa? Czy ważniejsze jest to, żeby nam się i naszym ciałom i to, co my mamy w życiu, dobrze powodziło, czy temu, jak wygląda nasza kondycja duchowa? To jest chyba jedno z pierwszych takich sygnałów, które Jezus daje, bardzo, bardzo mocnych, dla mnie szokujących. Jak sobie wyobrażę tego człowieka na linach, pełnego emocji, pewnego nadziei na to, co się zaraz wydarzy, i on słyszy: odpuszczam ci grzechy, a nie słyszy: uzdrawiam cię. I tak dynda na tych linach przez kilka minut w tej niepewności. To jest niesamowite. Jezus uzdrawia chorego, mówi: weź swoje łoże i idź. Ludzie, i tak się kończy ta historia, ludzie mówią na koniec: nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy. Nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy. Ani nie widzieliśmy tej akcji, żeby ktoś był tak zdeterminowany, żeby wyskrobali dziurę w dachu, ani czegoś takiego, że Jezus mówi, że on może odpuszczać grzechy, ani czegoś takiego, że bierze paralityka, którego uzdrawia, on bierze swoje łóżko, wychodzi. Czego możemy się z tej historii, którą to sobie przybliżyliśmy i opowiedzieliśmy, uczyć? Pierwsza sprawa jest taka, że zawsze Jezus jest ciekawy i atrakcyjny. Kiedy uzdrawia, zwłaszcza w cudowny sposób, kiedy działa, kiedy odpowiada na nasze potrzeby, kiedy zajmuje się naszym ciałem, naszymi pieniędzmi, naszymi problemami w pracy, w rodzinie, w szkole, problemami w naszej codzienności. Czym bardziej to jest widoczne i namacalne, i czym bardziej to jest spektakularne, tym więcej ludzi wtedy szło za nim i niestety tym więcej ludzi dzisiaj za nim idzie. Bo wielu szuka wow. Wielu dzisiaj chrześcijan grupuje się wokoło tego, co dzieje się wow. wokoło liderów, którzy są wow, wokoło muzyki, która jest wow, wokoło tego, co ci liderzy potrafią zrobić z ich ciałem, jak potrafią w modlitwie załatwić im pracę, taksówkę podstawioną na ulicy, bo potrafią takie cuda czynić. Ale dzisiejsze czasy zaczynają to powoli weryfikować, bo coraz mniej zaczyna być tego wow, kiedy wchodzi ten nasz wirus, o czym powiedziałem na początku. Zaczynamy wracać do korzeni. Jezus w pierwszych rozdziałach Ewangelii Marka, to o czym czytaliśmy i co to nawet jest wcześniej, w pierwszym rozdziale, wskazuje, że w ogóle nie o to chodzi. Całe tłumy, które za nim idą, by coś się działo, mówi im, nie mówcie tego, to nie o to tylko chodzi. Uzdrowiłem cię, bo cię kocham, ale nie o to chodzi. W ogóle nie o to chodzi. To nie chodzi jednego uzdrowi, innego nie uzdrowi. Nie o to chodzi w tym twoim życiu. Jest dużo ważniejsza rzecz dla ciebie, dla każdego z nas. Ja nie przyszedłem tutaj tylko ludzi pouzdrawiać. To nie po to przysłał mnie Bóg na świat. Przyszedłem powiedzieć ci, odpuszczone są grzechy twoje. Przyszedłem powiedzieć ci, jak masz dbać o siebie wewnętrznego. Przyszedłem powiedzieć ci, jesteś świątynią Ducha Świętego. Co to znaczy? Drugi morał. Nasze wstawiennictwo i nasze wsparcie w sprawach innych przed Jezusem. Tego nie widziałem nigdy w tym fragmencie wcześniej. I jak to wstawiennictwo może działać, że nawet człowiek, który pewnie nie miał nawet takiej wiary jak ta czwórka, która go tachała przez tą całą wioskę i spuściła na tej linie, oni mieli taką wiarę. To oni sprawili, to im się udało doprowadzić człowieka do Jezusa, rozwiązać jego podstawową sprawę. Odpuszczone są grzechy twoje. To jest wstawiennictwo nas wszystkich wobec siebie nawzajem. Nie o sobie myśląc, ale o sobie nawzajem. Ale jaka to jest siła? Jaką my mamy potężną siłę i możliwość, że możemy to sprawić, że możemy wstawiać się za ludzi w sprawach duchowych i że może to się, że efekt może być taki, że Jezus się do tego będzie przyznawał i będzie mówił, odpuszczone są grzechy twoje. Za naszych rodziców, za naszych przyjaciół, za naszych bliskich. Nawet za tych, którzy nie znamy. Często modlimy się, nie wiem, ostatnio o Białoruś się modliliśmy. Modlimy się o Ukrainę, modlimy się o władców tego świata, o tych, którzy panują nad nami. Mamy moc. Nasza modlitwa, nasze wstawiennictwo jest słyszane. I musimy więcej walczyć. No i chyba to, co jest najważniejsze w tym dzisiejszym kazaniu, to jest to, o co właśnie walczyć i co jest najważniejsze, co jest priorytetem, co jest najważniejsze z perspektywy Bożej. Nie nasze ciała, nie nasze szczęście tutaj na ziemi, nie to, czy będziemy mieć awans albo go nie będziemy mieć, jakkolwiek modlimy się o to, i pewnie warto się o to pomodlić. Ale słuchajcie, nie to jest najważniejsze. Nie o to powinniśmy biegać. Nie za tym powinniśmy biegać jak Marta. Nie za tym powinniśmy też biegać. I najważniejsze jest to, co się dzieje, w jakich kościołach się spotykamy, jak pomalowanych, czy mamy nowe krzesła, czy nie. Czy mamy jedną gitarę, czy 15. Nie to jest najważniejsze. I nie po to śpiewamy, żeby fajnie brzmiało. Przecież. To ma być duchowa pieśń do Boga, który nas słyszy. Najważniejsza jest nasza kondycja duchowa. Reszta jesteśmy równi wobec Boga. Czy ktoś jest starszy ode mnie, czy młodszy ode mnie, czy potrafi chodzić, czy nie, czy ma włosy, czy nie. Co, kimkolwiek jesteś, dla Boga jesteśmy równi. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze, na co Bóg patrzy w nas, to na naszą kondycję duchową. Jak dbasz o siebie, wewnętrznego człowieka? A przecież często w Biblii jest napisane, że mamy się upodabniać do Niego. Już nie żyję ja, ale żyje Chrystus. Lubię ten werset. Jeśli ktoś chce pójść za mną, znamy go, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie swój krzyż, niech idzie i niech mnie naśladuje. Niech się zaprze samego siebie. To też jest uwaga zwrócona na koncentrację wewnętrznego człowieka. To, co jest ważne, to jest to, jak dbamy o tego człowieka w nas, w środku. No, możemy powiedzieć, jako ludzie wierzący, my mamy sprawę załatwioną, bo nasze grzechy już są odpuszczone. Ale to jest początek drogi, to wiemy. Z jakim grzechem walczymy? Każdy z nas. Ale nie jaki wyznajemy, ale z jakim świadomie walczysz. Nad jaką swoją słabością pracujesz? Ile razy z Bogiem rozmawiasz, czy rozmawiamy o tym, co jest niedobrego w nas? A ile razy postępujemy jeszcze ciągle jak dzieci? Jezus i tak się do nas przyznaje, jak moje dzieci, które w modlitwie zawsze, jak się modlimy, to mówią o tym, co one by chciały, żeby Pan Jezus im załatwił w ciągu dnia. O dobre wakacje, o to, żeby szybko gwiazdka teraz przyszła, żeby mama szybko z pracy wróciła, no bo wtedy będzie dla nich. Ale jak mało modlimy się i pracujemy w naszej modlitwie i rozmawiamy z Jezusem o tych rzeczach, które są najważniejsze, o tym, co Jezus właśnie powiedział temu człowiekowi. Mnie interesuje twój człowiek wewnętrzny, twój duch, co ty z nim robisz, kim jesteś. Ja na to patrzę. No i koniec już powoli tego dzisiejszego rozważania. Powiem na koniec taką jedną rzecz. Ja jestem z branży szkoleniowej, większość z was wie. Jestem szkoleniowcem i konsultantem od wielu lat i szkolenia są łatwiejsze. No, człowiek wyjdzie, powie, wystawi fakturę i wyjdzie. Ale w pewnym momencie, kiedy zaczęły być większe pieniądze stawiane z dotacji na szkolenia, szkolenia się popsuły w jakości. Bo coraz więcej niby szkoleniowców i coraz bardziej chodziło o to, żeby było spotkanie. I wtedy ukuła się taka koncepcja wśród szkoleniowców, której ja też hołduję, a mianowicie ja nie robię w rozrywce. I często różnym klientom mówię, że jak chcą, żebym tam przyszedł tylko i tam jeden dzień i tam przy okazji mamy jakieś spotkanie i pan coś powie, wie pan co, przepraszam, ale ja w rozrywce nie robię. Jeżeli chcecie rzeczywistej zmiany, coś chcecie nad czymś ze mną popracować, to mi powiedzcie, przyjdę i pomogę, dogadamy się, ale w rozrywce nie robię. I odnosząc się teraz jako koniec tego kazania, powiem do liderów, którzy może kiedyś będą mnie słuchać. Liderzy, nie robicie w rozrywce. Też tych chrześcijańskich głównie. Nie robimy tutaj w rozrywce. Nie o to chodzi, żeby było tylko fajnie. I nie o to chodzi, żeby było tylko wow. To samo mówię do nauczycieli. Nie robimy w rozrywce, nie chodzi o to, żeby ktoś nas poklepał po plecach i powiedział wow, fajnie. Są rzeczy ważniejsze, o których Chrystus mówi i uczy nas też właśnie z drugiego rozdziału Ewangelii Marka. Do nas wszystkich powiem, nie o rozrywkę chodzi w naszym życiu, jakkolwiek rozumianą. I nie chodzi o to, żeby było nam fajnie. Też w końcu, kurczę, nie o to chodzi. Nie to jest najważniejsze. Wykuwamy prawdziwego, duchowego człowieka. Kształtujemy go w bólu. I Jezus chce to z nami robić. O tym chce z nami rozmawiać. Takie modlitwy chce słyszeć. A przynajmniej też takie. A wiecie, co jest najważniejsze? On już nam załatwił tą drugą sprawę. No powiedział to już wiele razy. Nawet już powiedział to tak najprościej, że prościej się nie da. Widzicie te wróble na dachu? To ja o was będę dbał bardziej niż te wróble. No wszystko mają, co trzeba. Zadbam o was. Nie kłopoczcie się. Ja o was zadbam. A wy się skupcie na tym, co jest najważniejsze. Na duchowej rzeczywistości. I ostatni fragment. Kiedyś powiedziano mi, kiedy byłem w seminarium, zadano mi pytanie, a już to mówiłem kilka razy na kazaniu, ale to tutaj też bardzo pasuje, więc to pozwólcie, że przywołam. Zadano mi takie pytanie. Dlaczego idę za Jezusem? A w ogóle tak siedziało nas tam w tej grupie kilku mądrych studentów teologii i wszyscy zaczęli się drapać po głowie. To jest jakieś oczywiste, nie? Dlaczego idę za Jezusem? No bo mnie znalazł. Mnie znalazł. Bo dzięki niemu będę miał lepsze życie. Bo dzięki niemu znajdę sens w życiu. Bo dzięki niemu znajdę dobrą żonę, którą znalazłem. I wszyscy powymienialiśmy różne rzeczy, które dzięki niemu my będziemy tutaj na ziemi mieć. I wtedy ten człowiek powiedział mi, no jesteście trochę samolubni. Bo przede wszystkim mamy iść za Jezusem z miłości dla Niego. Bo to, co jest ważne, to kochać. Tak jest powiedziane w Biblii. Kochajcie Pana Boga swego. Pamiętacie jak? Z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły. A bliźniego swego jak siebie samego. I właściwie o tym jest to kazanie. To jest takie zamknięcie klamrą tego wszystkiego. Przede wszystkim mamy kochać Boga z całego serca naszego. Pozwolić Mu coraz bardziej być w nas. Ale później mamy też kochać bliźniego swego. Za Niego się wstawiać. O Niego walczyć. O Niego się troszczyć. To jest najważniejsze. Z tym chce Pan Bóg z nami pracować. I o to powiedział, że będzie dbał. I dba o naszego wewnętrznego człowieka. Tego życzę każdemu z nas, żebyśmy umieli koncentrować się na rzeczy najważniejsze i ciągle pamiętali, że Pan Bóg o to, co się dzieje z nami na ziemi, dba. Mamy to poukładane. Dba o nas bardziej niż o wróble na dachu. Amen.